wojna w Ukrainie.
Kolejne niespokojne chwile, niespokojne dni, niespokojne noce w Kijowie. Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie. Niestety ta noc jest tragiczna w Kijowie, ponieważ my mamy ofiary. I wśród tych ofiar z tej informacji, co na razie jest, my dowiadujemy się, że nie żyją dwa dziecka. Jedno dziecko w wieku 5-6 lat, drugie dziecko w wieku 12-13 lat. Przypominam Państwu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. I akurat w tym dniu Rosja zabiła naszych dzieci w Kijowie. To jest straszna, kolejna straszna zbrodnia Rosji, Putina, jego reżimu i w ogóle wszystkich, którzy popierają ten reżim i popierają tą wojnę, którą prowadzi Rosja przeciwko Ukrainie. Doszło akurat, jak to powiedzieć tak poprawnie po polsku, ja po prostu nawrócił, czyli podczas swojego programu Wspólne Skarby dzisiaj w nocy powiedziałem, że jest tak niezwykłe, jest cicho i po programie poszedłem sobie spać, ale nie minęło i godziny, jak rozległ się alarm i po 6 minutach po rozpoczęciu tego alarmu już było słychać pierwsze wybuchy. To oznaczało, że Kijów został zaatakowany rakietami typu balistycznego. I teraz już wiemy, że to byli Iskandery. Iskandery po raz kolejny zaatakowali Kijów. 10 z 10 tych Iskanderów została zastrzelona przez obronę przeciwrakietową. Niestety odłamki tych rakiet spadły w mieszkalne dzielnicy kijowskie. 3 dzielnicy na lewym brzegu Kijowa zostały mocno uszkodzone, też i budynki, i niemieszkalne też pomieszczenia, i auta osobowe, i ludzie niestety, jak już dowiadujemy się. Na przykład z jednego filmika, który na naszym czacie zamieściła Daria Gordiko. Jest już komentarz jednego z mieszkańców Kijowa, który podobno stracił swoją drużynę, swoją żonę. I z jego słów wypływa, że ludzie próbowali znaleźć schron, a te piwnice tego schronu były zamknięte i nikt nie otwierał. To jest też zbrodnia już władz miejscowych, którzy po prostu dopuścili do tego, że podczas w nocy, kiedy my wiemy, że może być kolejny atak, ten schron był zamknięty i nikt nie otwierał drzwi do tego schronu. I przy tych drzwiach, na ile ja rozumiem z tego filmiku, po prostu zginęli ludzie. To jest po prostu tragedia. Tragedia. I w mojej dzielnicy też oczywiście było słychać, było wszystko słychać i widać też było w niebie, jak działała obrona przeciwrakietowa, ale te szczątki akurat spadły tam na lewym brzegu. No i rano dzisiaj znów kolejny alarm rozległ się w Kijowie. Jak się okazało, to po prostu taka psychologiczny atak Rosjan, którzy zechcieli jeszcze nastraszyć nas jeszcze raz, po raz kolejny. Nic nie leciało na Kijów, ale w obronę przeciwrakietowa powiedziała, że jest zagrożenie, więc gdzieś jeszcze pół godziny albo nawet godziny trwał ten alarm jeszcze dzisiaj rano, kiedy ludzie akurat szedli do pracy. No, taka sytuacja.
A czy wiadomo, skąd te rakiety leciały?
Chyba z północnego kierunku były wystrzeleni z lądu. To, co wiemy, to z lądu, to znaczy nie z powietrza, nie z samolotów i nie z morza, nie z Czarnego Morza, nie z Azowskiego Morza, czyli z lądu, a to znaczy gdzieś na północ, na pewno od Kijowa.
Kijów to nie jedyne zaatakowane miasto tej nocy na Ukrainie.
Tak, zostały zaatakowane inne miasta, ale szczerze mówiąc, ja na razie jeszcze nie mam informacji, nie mam szczegółów, czy są jakieś też zniszczenia i ofiary w innych miejscowościach Ukrainy.
To w takim razie na granicę ukraińsko-rosyjską się przenieśmy, bo Legion Wolności, Wolność Rosji poinformował, że jest teraz na granicy i wkrótce ponownie wyruszy na terytorium Rosji.
Tak, jest taka informacja i jest informacja od strony rosyjskiej, od gubernatora Gładkowa, którego już prawie codziennie wspominam w raporcie i w poranku, że teraz trwa walka na granicy między Ukrainą a Rosją pod miejscowością rosyjską Szebekine. To jest takie miasteczko, w kilka tysięcy mieszkańców tam jest, i że Rosję, ze słów tego Gładkowa, zaatakowały ukraińskie czołgi i że wojsko rosyjskie broni granicy. No, taka informacja. Nie wiemy dokładnie, czy jest to rzeczywiście tak. Zobaczymy.
O tych rosyjskich legionach, w których dowódcy twierdzą, że jest coraz więcej ochotników, coraz więcej żołnierzy i odgrażają się, że zdobędą Moskwę i wyzwolą całą Rosję z dyktatury Putina, jest coraz głośniej.
Byłoby to fajnie, oczywiście, żeby Rosjanie sami siebie wyzwolili spod tej dyktatury Putina, ale zobaczymy. Ja fingers crossed, jak mówią Anglicy.
Daleka jest do tego droga. Czy jakieś nowe informacje z linii frontu, nowe informacje na temat kontrofensywy są, czy ich nie ma?
Są, i to jest ciekawa informacja z obwodu donieckiego. Tam niedaleko od zniszczonego, spalonego całkowicie Wuhledara, na wschód od Wuhledara, mapa, Deep State Map, zaznacza teraz przestrzeń w ponad 2 kilometry, która została wyzwolona przez wojska ukraińskie. Jeszcze wczoraj tej przestrzeni nie było na mapie, więc to jest taka ciekawa informacja, której oprócz tej mapy nikt nie mówi. A ważne jest to, że ta przestrzeń znajduje się w kierunku Mariupola. I to jest ciekawe. Także ja jestem ciekaw, czy tam naprawdę coś się rozpoczęło, czy coś tam się dzieje, jak będzie tam dalej. Co do Bachmutu, to w Bachmucie odnotowujemy całkowicie przystanie tych działań zaciepnych ze strony wroga. Wróg nie atakuje nas w Bachmucie już i to po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy, ale to nie znaczy zawieszenia broni. Wróg jeszcze bardziej zintensyfikował ostrzały i teraz tych ostrzałów jest po prostu ogrom i to jest problemem oczywiście dla naszego wojska. Wróg próbuje podczas tych ostrzałów wymieniać swoich żołnierzy w samym Bachmucie. My próbujemy mu tam wstawiać czoło i nie pozwalać to robić, ale nie wiem, nie znam szczegółów. Też na flangach od Bachmutu Ukraińcy nie robią działań zaciepnych. To powiedział przedstawiciel Ministerstwa Obrony. Także w Bachmucie jest cisza na lądzie, ale nie cicho w powietrzu. I w całości, na całym froncie trzeba powiedzieć o tym, że ilość tych ataków wroga spadła i to spadła mocno, bo w niektórych dniach ilość tych ataków była ponad 50, około 70 nawet, a teraz tych ataków było za ubiegłą dobę na przykład 20 albo nawet mniej.
To na zakończenie korespondencji z Kijowa odnotujmy, że coraz częściej rozmaite zakłady przemysłowe w Rosji są atakowane, że płoną. Wczoraj informacja o tym, że jednym z takich zakłady chemiczne zostały zaatakowane i tam był wielki pożar.
Tak, po raz kolejny to zostało zaatakowane, ale ja chciałbym też tutaj nagłosić na tym, że jest informacja z Krymu, tam gdzie jest, gdzie Krzym przychodzi po prostu w chersoński obwód. Tam znajduje się miejscowość Ormiańsk, w której jest potężna fabryka chemii. Nazywa się Tytan. I ten Tytan produkuje rzeczy, które są bardzo, bardzo niebezpieczne. Jest informacja, wczoraj pojawiła się informacja o tym, że wojsko rosyjskie zaminowało mocno wszystko na tej fabryce. Jeżeli dojdzie tam do wybuchów, do eksplozji, to może spowodować po prostu katastrofalną katastrofę ekologiczną, ponieważ jeżeli trafią w powietrze te rzeczy, które tam produkują, to oni mogą zatruć tysiące kwadratowych kilometrów. To jest po prostu znów jak Czarnobyl kolejny i wróg, jak widzimy, oprócz naszej okupowanej elektrowni w Energodarze, gdzie jeszcze bardziej, jeszcze więcej jest teraz sił zbrojnych Rosji, jeszcze próbuje robić takie rzeczy w Ormiańsku, na północy Półwyspy Krymskiej. To oznaczałoby śmierć nie tylko dla nas, a i dla Rosjan tam w samym Krymie, ale oni oczywiście na to idą.
Powiedział Dmytro Antonik, Studio Kijów o godzinie 9:30 w Radiu Wnet poprowadzi oczywiście Paweł Bołowicz. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i dobrego, spokojnego dnia.
I tobie również. Jest godzina 7:27. Dmytro wspomniał wprawdzie w kontekście złym, nieprzyjemnym śmierci dwójki dzieci w Kijowie, ale wspomniał, że jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkim oczywiście dzieciom, które z rodzicami przeważnie jadą do pracy i słuchają Radia Wnet, marząc o tym, żeby w końcu pojawiła się na antenie jakaś piosenka i coś dla nich, to dzisiaj jest taki dobry dzień. Piosenkę zapowie Szymon Dąbrowski, który realizuje dzisiejszy poranek.
Dzień dobry Państwu. Miała być inna piosenka, ale też z racji, że po rozmowie z Dmytrem będziemy puszczali, pozwolę sobie puścić oryginalnie nagrana przez Randy'ego Newmana piosenka You've Got a Friend in Me, tutaj w wykonaniu Stanisława Sojki, Ty drucha we mnie masz. I to się pojawiło w Toy Story w 1995 roku.
przy telefonie prawdziwy góral, prezes klubu sportowego Chochołów, Józef Zborowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
Ale nie będziemy rozmawiać o pogodzie, tylko o dzieciach, bo klub sportowy Chochołów przygotowuje coś specjalnego i wyjątkowego na Dzień Dziecka.
Tak, oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo. Zbliża się start wielkiego wydarzenia, jakim jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. To nie jest nawet narodowy, tylko międzynarodowy, z tytułu tego, że mieszkamy bardzo blisko Słowacji i zawitają również dzieci ze Słowacji, więc bardzo wielki event dla dzieci w WIK, wielkie święto.
Ale co to za event?
To jest event jakby na dwóch poziomach, bo mamy dzieci, które uczestniczą w takim projekcie, projekt na medal, który realizuje klub sportowy tutaj na Podhalu. To jest wieloletni projekt szkolenia dzieci i młodzieży, taki piramidalny projekt. Również dzieci z całej Polski, które uczestniczą w skokach narciarskich, w kombinacji norweskiej, w biegach narciarskich, które już jakby cyklicznie wchodzą w treningi razem ze Związkiem Polskim, Polskim Związkiem Narciarskim. No i rachują się jakby do tej młodzieży, która...
Troszkę wrócimy do rozmowy, ale troszkę radiowego przeszkolenia potrzeba.
Ale rzeczywiście, my górale jakby radiów nie mamy, no to my musimy rozmawiać.
Wy górale, to my tam jedno radio na pewno macie, to radio w Zakopanem nazywa się Alex, natomiast
tak,
trzeba mówić prosto do słuchawki, nie używać zestawu głośno mówiącego, nie ruszać głową, nie podskakiwać, nie robić przysiadów, a przede wszystkim nie skakać w tym samym czasie na nartach i wtedy wszystko będzie dobrze. Głos nie,
właśnie,
głos
właśnie
nie będzie uciekał, a przecież... Ale jak to się dzieje, że stoi pan Józef w miejscu, a głos jest raz piękny, a raz nie. Co tam?
Pewnie,
o, teraz pewnie dobrze.
Jakieś zakłócenia z tytułu łączności, ale teraz już dobrze, tak?
No mniej więcej. Próbujemy.
No i te dzieci tutaj wszystkie dzisiaj będą celebrować ich właśnie ich święto. Święto Dzień Dziecka. Chcemy ich trochę tutaj nagrodzić, pokazać im nowe programy i zarysować dla nich przyszłość, jako jest w kierunku szkolenia sportowego, nie? Przy okazji integracja całej młodzieży podhalańskiej w takim święcie, bo dzisiaj na otwarciu będzie około 300 dzieci, 400. Jutro trochę mniej, bo to jutrzejszy dzień jest taki wewnętrzny. Z Polskim Związkiem Narciarskim startujemy, ale w sobotę to już jest ogromna ilość dzieci, to są biegi przełajowe. Później jest koncert charytatywny, gramy dla Filipka Kasperlika, który potrzebuje pomocy do operacji, więc będziemy charytatywnie również dzieci dziecku. To jest nazwa koncertu. I gra nam również mała Aria Janosika, która też ich projekt, piękny projekt muzyczny, artystyczny wpisuje się w naszą kulturę podhalańską. I realizuje to też dobry człowiek i wychowując w ten sposób dzieci i młodzież. Biorąc pod uwagę dziś, szanowni państwo, jaką ofertę nam daje Europa, my ją musimy odrzucić. My mamy nasze projekty, nasze pomysły i czy może stereotypowe, czy nie stereotypowe, ale my Polacy wiemy, jak wychowywać swoją młodzież. Mamy im dawać wartości dodane, mamy im dawać sport, projekty sportowe, muzyczne, artystyczne, ale jak i również infrastrukturę sportową, którą oczywiście w Chochołowie już mamy zaczętą wybudowane stocznie narciarskie. Planujemy również, szanowni państwo, wybudować piękny, wielki ośrodek, tak zwany Mały Cos, żeby cała Polska nawet mogła do nas przyjechać, w dobre górskie powietrze trenować na naszych ziemiach podhalańskich.
Pięknie powiedziane. Właściwie już się pakujemy, już wyjeżdżamy. Te skoki narciarskie w czerwcu. To jest bardzo dobry pomysł na aktywne spędzanie wakacji, aktywne spędzanie czasu, ale dziś Dzień Dziecka. To sobie troszkę przeniesiemy się w świat dziecinny. Pamięta pan, jak pan najbardziej narozrabiał w życiu?
Tak, nasze życie 40 lat temu, bo tak się odnoszę, jeżeli mam się odnieść w dziedzictwo moje, no trochę wyglądało inaczej, nie? Wiemy, jakie to były czasy, ale to dziedzictwo też pamiętamy. To też się coś działo, coś rodzice próbowali zorganizować.
Ale to mówi pan jak grzeczny Józef, a teraz do niegrzecznego Józefa się zwracam. Co robił niegrzeczny Józef?
Muszę pokornie powiedzieć, że tego złego nie pamiętam.
Ach, ta pamięć
się rozrabiało, przy piłce coś się grało na boisku sportowym przy szkole. Zawsze coś było, nie? Mieliśmy więcej czasu dla siebie, więcej integracji. Myśmy wtedy trochę więcej mieli czasu rozmawiać. Nie było komórek, tabletów, nie było nic. Więc dziś właśnie prowadzę to z tym, które chcę przypomnieć dawne czasy tym dzieciom, żeby one były razem.
I w Góralszczyźnie nie było słowa event, a teraz widzę, zadomowiło się i już jest.
No tak jakoś jestem tego głowy i takie są wektory gdzieś też używam słowa event.
Event dzisiaj i event jutro, event i pojutrze. Event, a to wszystko gdzie?
W Chochołowie na Podhalu zapraszamy.
A ten Chochołów to jest ładny czy brzydki?
Chochołów jest jedną z najpiękniejszych miejscowości na Podhalu. Przede wszystkim jest to miejscowość pierwsze osadnictwo na Podhalu w górach. Skansen, żywy skansen w Chochołowie. Jest co pozwiedzać. Jest aula, jest flora, jest dużo przestrzeni. Są termy chochołowskie, gdzie można wypoczywać aktywnie. Mamy dużo ścieżek rowerowych w naszej gminie, w naszym mieście gminie w tym momencie. Wiele atrakcji i Chochołów naprawdę jest dziś ofertą turystyczną, sportową na bardzo aktywne wypożyczenie zarówno dzieci, młodzieży, jak i całych rodzin. Więc zapraszamy serdecznie do Chochołowa, do pięknej miejscowości. A jeżeli komuś się uda zdążyć na właśnie tą dużą, wielką imprezę w sobotę, to zapraszamy wszystkich, panie redaktorze, szanowni państwo.
Szczególnie z Krakowa, bo Kraków z tych miejsc, w których nadaje Radio Wnet, jest najbliżej. Ten głos skakał i skakał, no bo rozmawialiśmy o skokach narciarskich, to i głos sobie może w radiu w poranku po skakach.
Józef, ale rzeczywiście.
Józef Zborowski, prezes klubu sportowego w Chochołowie, był gościem poranka Wnet, a my... To była rozmowa z okazji Dnia Dziecka. No to skoro Dzień Dziecka, to Szymon Dąbrowski zapowie kolejną piosenkę.
To jak Dzień Dziecka, to może odpowiedni dżingiel najpierw. A teraz już coś z naszego rodzimego podwórka. Myślę, że postać Kulfona jest każdemu bardzo dobrze znana, ale nie każdy może wiedzieć, że pan, który podkłada głos Kulfonowi, pan Mirosław Wieprzewski, również podkładał głos Gargamelowi i Prosiaczkowi w Kubusiu Puchatku. Także, Kulfon, co z ciebie wyrośnie? Zbigniew Wodecki podobno się przeraził, kiedy zobaczył zapis nutowy do tej piosenki, bo tam takie wysokie dźwięki, takie wysokie falsety. No ale cóż, dzisiaj Dzień Dziecka, życie to jest bajka. Naszą bajką jest Radio Wnet. Pozdrawiamy naszych stałych słuchaczy, a tych, którzy dołączyli do nas dzisiaj, to witamy w naszej bajce.
Kolorowo wracamy do naszej bajki.
Kronika paryska.
I oczywiście Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam wszystkich państwa. W miarę jak przedłuża się wojna na Ukrainie, rośnie we Francji zainteresowanie wschodnim przedłużem Unii. Jeszcze większą rolę w tym zainteresowaniu odgrywa prawdopodobnie pogłębiająca się recesja Europy Zachodniej. Naród rozgląda się na wszystkie strony. Może tam jeszcze recesja nie doszła. Coraz częściej słyszy się ponure przepowiednie. Jacques Attali, znany i słuchany uważnie ekonomista, przepowiada na nadchodzące lato kryzys gospodarczy, jakiego świat nie widział. Dwa artykuły w jednym numerze poważnego dziennika odzwierciedlają ambiwalentny stosunek mediów francuskich do Polski. Ciepły jest obszerny reportaż z Rzeszowa. Miastem schronienia nazywa go autor reportażu, cytując Władimira Zeleńskiego. Podoba mu się piękny XIX-wieczny budynek magistratu, dumnie ozdobiony flagami Polski, Ukrainy i Europy, które tu powiewają od miesięcy, a także herb Rzeszowa. Ciekawi wspólnota francuska obecna w mieście, która będzie się chyba powiększać. Istotnie półtora roku temu z okazji przekazania kolekcji polskich kombatantów do muzeum w Krośnie spotkałem na sąsiedniej plebanii dwóch muzyków francuskich. Od tego czasu Serge Paloyan, pianista i kompozytor, przylgnął do tej krainy, a jego młody kolega pianista już wówczas oznajmił mi, że tam zamieszka. Rzeźba terenu przypominająca Włochy lub południową Francję, klimat, ludzie, sale koncertowe, wszystko im się podobało w Rzeszowskim. Ale dziennikarz francuski nie przyjechał do Rzeszowa, by tam spotkać Francuzów. Tonem beznamiętnego sprawozdawcy odnotował imponujący system amerykańskich antyrakiet Patriot. 16 wyrzutni sprzężonych w dwie baterie gwarantuje bezpieczeństwo lotniska. Instalacja stałej bazy NATO świadczy o wpływie Waszyngtonu na tę strefę. Czytelnik francuski dowiaduje się wielu szczegółów technicznych, powszechnie w Polsce znanych. Lotnisko w Rzeszowie Jasiące jest miejscem tranzytu na Ukrainę szefów państw. Zostało wybrane ze względu na drugi co do długości pas startowy w Polsce, 3200 metrów. Joe Biden, Wołodymyr Zełenski, Ursula von der Leyen stąd odlatywali do Kijowa. Ale przede wszystkim lądują tutaj codziennie dziesiątki ciężkich transportowców jak Boeing 747 z zaopatrzeniem dla Ukrainy. Nierzadko dwa albo trzy jednocześnie czekają na lądowanie. Wszędzie widzi się wysiłek polskiej pomocy dla napadniętego kraju. W momencie szczytu 200-tysięczny Rzeszów przyjął, żywił i dał dach nad głową 100 tysiącom uciekinierów ukraińskich. Dzisiaj Polacy rozwiązują skomplikowane problemy logistyczne. Jeden towarowy Boeing 747 z przeznaczeniem do Azji albo Stanów Zjednoczonych pobiera tyle z paliwa, co cała flota Ryanaira obecna w Rzeszowie Jasionce w ciągu tygodnia. W hotelu Manuar Ostoja mieszkało w pierwszych dniach wojny 1400 Hindusów ewakuowanych z Ukrainy. Nieprzerażony brakiem wolnych łóżek, Adam Szyszka, koordynator Centrum Medycznego, widzi możliwość w razie potrzeby powiększenia centrum do granic możliwości. Słowem, cytuję, kamień węgielny międzynarodowej mobilizacji w konflikcie ukraińskim, miasto schronisko, utwierdza się z każdym dniem coraz bardziej w roli miasta bastionu i żywi nadzieję na udział w przyszłej rekonstrukcji Ukrainy. Tyle utrzymanego w nader życzliwym tonie reportażu z Rzeszowa. Ale ponieważ wielki dziennik krajowy Le Figaro dba o równowagę opinii, więc zaraz na następnej stronie znajdujemy znacznie krótszą, ale bardzo intensywną korespondencję z Brukseli o pretensjach Unii Europejskiej wobec Polski. Zimno, zimno. Gwiazda Polski zbladła w ostatnich tygodniach w Brukseli, uważa Anne Rowan. Nie bardzo wiadomo z jakich powodów, skoro zaraz w następnym zdaniu korespondentka przypomina, że Polska dostarczyła Ukrainie 3 miliardów 530 milionów euro pomocy, znacznie więcej niż inne kraje Unii, i że właśnie zaczyna szkolić ukraińskich pilotów F-16. W zachowaniu Polaków wiele rzeczy nie podoba się Brukseli, zaczynając od obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej, a zwłaszcza od wezwania, które rząd polski wystosował do prezydenta Zełańskiego, aby poprosił Polaków o wybaczenie. Armia ukraińska, a także ludność cywilna wymordowały na Wołyniu 100 tysięcy polskich obywateli. Tylko po co o tym przypominać, uważają eurodyplomaci. Lista zarzutów wobec Polski jest długa. Dyplomatom brukselskim nie podoba się wstrzymanie importu do Polski żywności z Ukrainy, a zwłaszcza zboża. I jeszcze do tego ma otrzymać Polska 100 milionów euro razem z 4 innymi krajami tytułem kosztów magazynowania i transferu. Prezencja jest także o 10. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Nie został uchwalony 24 lutego, ponieważ Polska go zablokowała. Paryża nie cieszy bynajmniej, że Polska zarzuca mu blokowanie dostaw amunicji dla armii ukraińskiej. Inni zarzucają Polsce, że z jej winy słabnie pomoc dla Ukrainy. Jesteśmy tym bardziej zaskoczeni, że Polska była do tej pory jak skała, gdy chodzi o poparcie dla napadniętego ludu i przeciwstawienie się Rosji. Zwraca uwagę w obu artykułach dotyczących tego samego przedmiotu, ale o tak różnej wymowie. Wszystkie wypowiedzi na temat Polski cytowane przez autorkę są anonimowe. Mówi się o Brukseli, o pewnych dyplomatach, cytuje się opinię Brukseli. Jedyna wypowiedź podpisana imieniem i nazwiskiem jest Andrzeja Sadosa. Ambasador Polski przy Unii Europejskiej przyjmuje odpowiedzialność za zakaz importu zboża ukraińskiego, gdyż rząd działa w interesie 1 600 000 polskich rolników, którzy obserwowali załamanie się cen na ich produkcję. Między wierszami czytelnik francuski może dowiedzieć się, że Brukseli i krajom bardziej od Polski postępowym wcale się nie podoba, kiedy Polska coraz wyraźniej rysuje się jako przywódca krajów Europy Wschodniej. Kraje bardziej postępowe musiałby wstrzymać wypłatę Polsce 35,4 miliarda euro tytułem planu zrównania, informuje autorka, ale nie wyjaśnia, dlaczego kraje bardziej postępowe musiały to zrobić. No a teraz z innej beczki, z beczki z winem. Wszystkich przyjaciół, którzy mnie o to pytali, szczerze odradzałem od picia pewnego wina francuskiego. Wierząc własnemu podniebieniu, uważałem je za haniebne oszustwo produkowane przy użyciu chemii. Mówiłem o tym także na antenie anonimowo. Deontologia dziennikarska nie pozwala na wymienianie nazwy. Dzisiaj już mogę powiedzieć, gdyż fabrykant wina, bo trudno go nazwać winogrodnikiem, stanął przed sądem pod zarzutem oszustwa. Policja najpierw stwierdziła sprowadzanie przez niego z Bułgarii nielegalnie wielu ton cukru, a następnie zainteresowała się, po co mu jest ten cukier. I tak, panie prezesie, wyszła na jaw tajemnica wyjątkowej osobowości, jak głosiła reklama, wyjątkowego wina o dumnej nazwie Baron de l'Estac. To wielkie wino Bordeaux było produkowane z bułgarskiego cukru.
Powiedział Piotr Wit w Kronice Paryskiej. Oczywiście Kronika Paryska jest dostępna na naszym kanale YouTube, YouTube Radia Wnet i na stronie internetowej wnet.fm, a my z Paryża przeniesiemy się na chwilę do Dublina.
Studio Dublin, wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
W Dublinie w studiu 37 z widokiem na browar Guinnessa, o czym nie powinniśmy mówić w Dniu Dziecka, jest Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Kłaniam się wszystkim milusińskim, którzy teraz podróżują z rodzicami do przedszkoli, do szkół, ale mam nadzieję, że dzisiaj panie nie będą pytać dzieciaków zbyt szczególnie i wnikliwie.
Bo zresztą zbliża się koniec roku, ale na pewno w Dniu Dziecka możemy opowiedzieć o mewie, z którą zaprzyjaźnił się Tomasz Wybranowski, która siada na jego parapecie i rozmawia z Tomkiem o muzyce.
Znaczy bardziej rozmawia, bardziej ma oparcie na szkło. Ta moja mewa, duży mew właściwie, to przedstawiciel płci tej brzydszej zdecydowanie. Dobrze odchowany, bo zjada ekologiczne resztki, a przy okazji ma już swój rondelek z wodą, więc to jest takie jego miejsce. A przy okazji mamy spokój, ponieważ inne ptactwo nie pojawia się na naszych radiowych parapetach. No jest wszystko w porządku. No wczoraj, szczególnie w Cieniach w Jaskini, miał kilka takich wejść nie sygnalizowanych wcześniej, ale to tylko świadczy o tym, że jesteśmy radiem na żywo i po pewnej pauzie powróciłem na antenę. Natomiast mewa o tytule Piórek też pozdrawia wszystkie dzieci i myślę, że dzisiaj jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, bo przecież po godzinie 16 w zastępstwie Jaśminy Nowak między innymi Artur Goc, jego najnowsza płyta Artur Goc, dzieciom bajki i piosenki. No i premiera pewnej bajki radiowej w formie słuchowiska Teatru Wyobraźni o toruńskich piernikach.
Mewa pozdrawiamy, pana Mewa pozdrawiamy. Pozdrawiamy te dzieci, które podróżują z rodzicami i czasami sobie myślą, a dlaczego w tym radiu tak dużo słów, to może teraz nie słowa, a pieśń jakaś zabrzmi w Poranku Wnet.
No właśnie, ta pieśń będzie szczególna, bo to przecież no, człowiek, który nie przepada za naszym radiem, chociaż jest znakomitym muzykiem. Wojciech Waglewski w roku 1988 wyczarował niezwykłą płytę Małe WW. Co ciekawe, tam jeden z twoich dobrych znajomych jeszcze grał na basie, bo Janek Pośpieszalski przy zestawie perkusyjnym pan Andrzej Ryszka, no i Mateo Pośpieszalski na tych dęciakach. No i teraz Indianie na tapczanie dla wszystkich dzieci. Pamiętajcie, dzisiaj po 16 wujek DJ Wybran specjalnie dla was. W popołudniu wnet będzie pieśni dla was prezentował i ten spektakl toruńskowo-piernikowy. A więc Wojciech Waglewski, Indianie na tapczanie, trochę w formie takiego Gracelandu, bo to wtedy Paul Simon odnosił triumfy z płytą Graceland, a wokalnie w Purkach Karolina Poznakowska i Tomasz Adamczewski. Przed godziną ósmą, Krzysztof, taka ciekawostka, że już w Polsce przedwojennej, bo od roku 1929 obchodzono Dzień Dziecka i wtedy to święto było związane z Kościołem katolickim. Warto o tym pamiętać. Studio Dublin oddaje głos prezesowi. Niech nam króluje jak najdłużej. Krzysztof Skowroński.
Król Ból. Też była taka płyta dla dzieci. Fantastyczne piosenki. Jakub Duszak jest już w studio. Na zegarze godzina 9, ale może najpierw mała autopromocja.
Autopromocja. Dostojewski, Herbert, Witkacy, Hesse, Rymkiewicz, Słowacki, Norwid, Mickiewicz, Chłasko, Nabukow, Modzelewski, Caravaggio, Bernini, Giotto, Leśmian. Tyle tych nazwisk, tyle tych książek. Nie zdążę tego wszystkiego przeczytać. Ale spokojnie, jest tygodniowy kalejdoskop kulturalny, którym obraca Konrad Mędrzecki. W każdą sobotę o 8. Zapraszam do słuchania. Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak. To była autopromocja.
Dzień dobry, 1 czerwca, Dzień Dziecka, godzina 8. W tym wydaniu wiadomości: Rosja przygotowuje kolejny sabotaż. Relacja Dmytra Antoniuka: nocny atak powietrzny na Kijów, są ofiary śmiertelne, oraz Unia Europejska i USA opracują wspólny kodeks postępowania w zakresie sztucznej inteligencji. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Coraz częściej atakowane są zakłady przemysłowe na terytorium Rosji. Na akty dywersji Rosja w swoim stylu odpowiada działaniami terrorystycznymi. Mówił o tym w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Chersoński obwód. Tam znajduje się miejscowość Ormiańsk, w której jest potężna fabryka chemii. Nazywa się Tytan. Wojsko rosyjskie zaminowało mocno wszystko na tej fabryce. Jeżeli dojdzie tam do wybuchów, to może spowodować katastrofę ekologiczną, ponieważ jeżeli trafią w powietrze te rzeczy, które tam produkują, to oni mogą zatruć tysiące kwadratowych kilometrów. To jest znów jak Czarnobyl.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na wnet.fm. 3 osoby zginęły, w tym 2 dzieci, w nocnym rosyjskim ataku rakietowym na Kijów, poinformowały władze ukraińskiej stolicy. 14 osób zostało rannych, 9 spośród nich trafiło do szpitala, 5 udzielono pomocy na miejscu. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał na telegramie, że zabite i ranne osoby ratownicy odnaleźli w rejonach desniańskim i dniprowskim w północno-wschodniej części miasta. Szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Serhii Popko poinformował, że ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie rosyjskie rakiety. W bloki mieszkalne uderzyły jednak odłamki pocisków. 11 osób zostało poszkodowanych w pożarze w bloku przy ulicy Przemysłowej w centrum Tarnowa. Ogień pojawił się w nocy na klatce schodowej. Doszło do bardzo dużego zadymienia. Z bloku ewakuowano 33 osoby. Do szpitali w Tarnowie, Brzesku, Bochni oraz Dąbrowie Tarnowskiej z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafiło w sumie 11 osób, w tym 4 dzieci. 3 osoby były nieprzytomne. Osoby, które nie wymagały hospitalizacji, znalazły schronienie u swoich rodzin. Część z nich została przewieziona przez miejskie służby do ośrodka interwencji kryzysowej. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy będą mogły wrócić do swoich mieszkań. Ukraina, Szwecja w NATO oraz wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu to główne tematy rozpoczętego wczoraj w Oslo spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Choć jest to spotkanie nieformalne, to równocześnie jest jedną z ostatnich narad przed lipcowym szczytem w Wilnie, gdzie mają zapaść ważne dla Europy decyzje. Spotkanie rozpoczęło się od ceremonii w hołdzie ofiarom ataku terrorystycznego dokonanego 12 lat temu w Norwegii przez ekstremistę Andersa Breivika. Dzisiaj politycy mają zaplanowaną główną część rozmów o Ukrainie i o dalszym wzmocnieniu wschodniej flanki. Mówił o tym polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.
To zrobić, żeby pod względem i wojskowym, ale także logistycznym, także w kategoriach zabezpieczenia należnej infrastruktury, realnym było to założenie, że nie oddajemy ani jednego cala terytorium sojuszniczego, terytorium NATO.
Mówił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. W Oslo politycy mają także zastanowić się nad kolejnym politycznym wsparciem dla Ukrainy. Spotkanie zakończy się po południu. Unia Europejska i USA opracują wspólny kodeks postępowania w zakresie sztucznej inteligencji. Ustalono po zakończonym wczoraj w Luleå na północy Szwecji posiedzeniu Rady UE-USA do spraw handlu i technologii z udziałem sekretarza stanu USA Antonego Blinkena. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager wyjaśniła, że wprowadzenie unijnego rozporządzenia w sprawie zasad AI zajmie 2-3 lata i dlatego konieczne jest opracowanie dobrowolnych regulacji, z których będzie mógł korzystać przemysł. Innymi tematami rozmów w ramach Rady Unia Europejska-USA była m.in. kwestia kontroli celnych w związku z sankcjami wobec Rosji, zielona transformacja oraz konieczność zapewnienia dostępu do surowców krytycznych, których eksporterem są Chiny. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła ustawę pozwalającą na podniesienie limitu zadłużenia budżetowego. Pozwoli to na uniknięcie niewypłacalności amerykańskiego rządu na kilka dni przed upływającym 5 czerwca terminem. Teraz ustawa trafi do Senatu, następnie na biurko prezydenta Joe Bidena, który musi ją podpisać przed poniedziałkiem. Przyjęcie ustawy to efekt porozumienia osiągniętego w niedzielę przez Joe Bidena i przewodniczącego Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego. Brak zgody zdominowanej przez republikanów Izby oznaczyłby wstrzymanie planowanych wypłat m.in. do funduszów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych dla seniorów. Senat ma zająć się ustawą jeszcze przed weekendem.
Prognoza pogody.
Dziś nad przeważającą częścią kraju słonecznie, zachmurzenie jedynie na południowym wschodzie, temperatura 21 stopni w Szczecinie, przez 24 w centrum, po 26 w Warszawie czy Wrocławiu.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. FC Sevilla, zdobywcą Pucharu Europy, wygrała po serii rzutów karnych z Romą, a w normalnym czasie gry i po dogrywce był remis 1-1. Bardzo dobra atmosfera na stadionie imienia Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Z wielu kibiców, tak z Rzymu, jak i z Andaluzji, stworzyło dobre widowisko, a piłkarze w zasadzie się dostosowali, chociaż były też momenty kontrowersyjne, jak choćby nieprzyznanie rzutu karnego dla Sewilli za zagranie piłki ręczką, czy też odwołanie rzutu karnego, to w sumie słusznie, za symulowanie w polu karnym, to też przez jednego z graczy Sewilli. 35. minuta, Paulo Dybala strzela gola dla Romy, która w pierwszej połowie była lepszą drużyną, chociaż jedno uderzenie gracza Sewilli Soso trafiło w słupek. W drugiej połowie już Sewilla zaczęła grać lepiej, ciekawiej i szybciej przede wszystkim. 55. minuta, zamieszanie w polu karnym. Nieszczęśliwie piłkę do własnej bramki skierował obrońca Romy Mancini, ten sam, który asystował przy bramce Dybali. W dogrywce wszedł Nikola Zaleski. Gry specjalnie dla Romy nie zmienił. Doszło do serii rzutów karnych i tam jednego karnego broni bramkarz Bono z Sewilli, reprezentant Maroka, którego pamiętamy z Mistrzostw Świata, kiedy to uderzał właśnie Mancini, a w drugim ratuje go słupek Roger Ibanez z Romy, trafia w słupek. Wszystkie cztery rzuty karne z kolei precyzyjnie wykonywali gracze z Sewilli i to oni po raz siódmy w swojej historii zdobyli puchar za Ligę Europy, a więc są królami tych rozgrywek. 7 razy grali w finale i wszystkie wygrywali. Natomiast José Mourinho w roli trenera po raz szósty wystąpił w finale w roli szkoleniowca. 5 razy do tej pory finały wygrywał. Zaczął od FC Porto, kiedy to wygrali Ligę Mistrzów w 2007 roku. Później 2010, między innymi zwycięstwo z Interem, kiedy był oczywiście trenerem tej drużyny, i jeszcze były 3 kolejne, ale teraz jednak 6. finał już nie dla José Mourinho, bowiem prowadzona przez niego Roma musiała uznać wyższość Sewilli. Oczywiście ogromna radość piłkarzy tego klubu. Włosi rozgoryczeni, bo La Gazzetta dello Sport choćby napisała wielki tytuł: gigantyczne rozczarowanie. Tutaj zwraca uwagę na to, że Roma miała swoje sytuacje, że naprawdę momentami grała dobrze, ale nie wykorzystała w pełni swoich atutów. Choćby też wypomina się José Mourinho to, że jego napastnik, jeden z czołowych, El Shaarawy, praktycznie przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych, wszedł dopiero w końcówce dogrywki. Więc pytanie, dlaczego tak długo miał swojego, jednego z lepszych napastników w rezerwie. I tych pytań jest na pewno dużo, Włosi będą je sobie jeszcze stawiać, chociaż dojście do finału to i tak jest niewątpliwy sukces Romy. A więc Sewilla wraca ze zwycięstwem w Lidze Europy, 7. raz w swojej karierze, historii. Teraz czekamy jeszcze na 2 finały, a więc Liga Konferencji, Fiorentina, West Ham United, no i ta wisienka na torcie, a więc finał Ligi Mistrzów w Stambule 10 czerwca, Manchester City, Inter, Mediolan. Wciąż w turnieju Roland Garros pozostaje Hubert Hurkacz, który stoczył niesamowity bój z zawodnikiem z Holandii, Holandii, Talonem Grikipspurem, i wygrał 3-2. Tam były trzy tiebreaki. Mecz trwał 4 godziny 41 minut. Bardzo dużo momentami sensacyjnych zagrań i rzeczywiście zwrotu akcji. Choćby to, że w czwartym secie Hubert przegrywał 3-5, ale wyciągnął na 6-4. 15 asów zaserwował Hubert Hurkacz w tym meczu, a teraz na jego drodze w trzeciej rundzie stanie zawodnik z Peru, Juan Pablo Zverilas. Natomiast odpada Magdalena Fręch, która przegrywa z Kamilą Rachminową 0-2. Niesamowity bój stoczyły dwie Białorusinki. Sabalenka wyeliminowała Szymanowicz 7-6-6-2, a również bardzo ciekawy mecz, długi, ponad 3-godzinny, jak na panie to rzeczywiście długo, z kolei dwie Rosjanki, gdzie Pawluczenkowa była lepsza od Samsonowej po trzech długich setach. Teraz, a jeszcze najważniejsza informacja. Przecież dzisiaj Iga Świątek, 13:45. Iga zagra w trzeciej rundzie z Claire Liu ze Stanów Zjednoczonych. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po godzinie 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama. Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy.
Ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosyć. Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto.
Po reklamie.
Od godziny 14 będziemy trzymać kciuki za Igę Świątek, ale teraz słuchamy Poranka Wnet w studiu Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukasz.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Zapatrzony w ekran komputera, na tym ekranie co?
Na tym ekranie dzisiejszy artykuł na portalu Czysta Gospodarka, na autorstwa redaktora naczelnego tegoż portalu Marka Hondzyńskiego. Tytuł może być szokujący: tak szybko PKB nie rósł nigdzie w Europie i w OECD Polska liderem. Dane, które wczoraj wieczorem, dzisiaj bardzo wczesnym rankiem raczej pokazały się właśnie od Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która zrzesza największe gospodarki świata. I tam jest taki oto wykres, takie oto dane, które pokazują, że zdaniem ekspertów OECD Polska miała najwyższy wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do kwartału poprzedniego, czyli końcówki roku 2022, i ten wzrost zdaniem ekspertów wyniósł 3,8%. I Polska jest na pierwszym miejscu w tym zestawieniu, drugie są Chiny 2,2, potem Portugalia 1,6, potem Finlandia, Meksyk, Chile, Indonezja, Kanada, Izrael, Słowenia, Włochy, Łotwa, Hiszpania, Belgia, Japonia i tak dalej, i tak dalej. A pod kreską są Czechy, mają równo 0, zdaniem tych ekspertów. Węgry, recesja -0,2, Austria -0,3, Niemcy 0,3, Holandia 0,7, Litwa 2,1 PKB niżej kwartał do kwartału, i Irlandia zamyka zestawienie 2,7 mniej PKB kwartał do kwartału. To jest o tyle dziwne, że dopiero co mieliśmy informację o tym, że Polska jest w recesji, bo faktycznie pierwszy kwartał tego roku do pierwszego kwartału roku poprzedniego to jest spadek PKB o 0,3%. I tak można się liczbami żonglować, ale wniosek jest jeden. Polska gospodarka, wczorajsze dane o inflacji lepsze niż spodziewania ekonomistów. Inflacja była niższa w maju niż się to spodziewali eksperci. I tak samo wzrost gospodarczy też wyższy niż się to wszystkim spodziewało. Albo ktoś bardzo sprawnie żongluje danymi, albo sytuacja gospodarcza się wyraźnie w Polsce poprawia.
A te wszystkie informacje, nie wiem, czy pamiętasz takiego bohatera literackiego, Lejzor Rojtfaniec. Jak zwalniają, to będą przyjmować do pracy. Taki cytat jest: godzina 8:13, w drugiej godzinie...
Ziemia obiecana?
Nie, zupełnie. Rosyjska literatura. Jest godzina 8:13,
politycznie teraz...
Nie zdał Łukasz prawa jazdy. Wszyscy się cieszymy.
jest godzina 8.15, a gościem poranka Wnet Anna Zalewska, była minister edukacji, obecnie europoseł do Parlamentu Prawo i Sprawiedliwość EKR. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam.
Dzień dziecka dzisiaj. Czego życzymy dzieciom jako była szefowa resortu zajmującego się młodzieżą?
Dzieciom nieustającej radości, cudownych rodziców, przyjaciół, życzliwości, umiejętności i zgody z rodzicami, że czasami trzeba odłożyć telefon, odejść od komputera, więc dzisiaj życzę im, żeby się bawili na świeżym powietrzu, żeby szukali atrakcji poza sferą internetową.
A z drugiej strony dzieci też są w szkole i ta szkoła, zdaje się, ich nie rozpieszcza. Jest ta szkoła taka, jakbyśmy chcieli, pani minister? Jak pani ocenia swoich
następców? Kilka miesięcy temu zrobiono badania, gdzie no, pokazano, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o rodziców, to większość bezwzględnie zgadza się z taką szkołą, jaka jest. Chcę panu redaktorowi przypomnieć, dzieciom, rodzicom, że o tym, co się dzieje na zajęciach, decyduje tylko i wyłącznie nauczyciel, a dyrektor organizuje życie szkoły, dlatego że ministerstwo to projekt podstaw programowych, na podstawie których właśnie nauczyciele robią czy przygotowują programy. Więc jeżeli słyszycie państwo o przeładowanych programach, to na pewno nie jest to wynik rozporządzenia w sprawie podstaw programowych. Na lekcji można robić absolutnie wszystko. Można pracować projektem, a nawet zaleca się, żeby pracować projektem, żeby zajęcia były ciekawe, interesujące. Więc mam nadzieję, że wszyscy państwo będziecie mieć szczęście do dobrych dyrektorów i dobrych nauczycieli.
Tak się składa, że ten Dzień Dziecka następuje już po maturach, no, prawie po maturach, które po raz pierwszy były wedle klucza szkoły, którą pani minister ułożyła. 4 plus 8 plus 4.
Tak, rzeczywiście. No i wiedziano o tym, że ta matura będzie taka w 2017 roku, kiedy zaczęła się reforma. Mówiliśmy,
podobno łatwa nie była. Zresztą z polskiego tematy, muszę powiedzieć, były na poziomie rozszerzonym języka polskiego ciekawe i takie niełatwe.
Bo takie miały być, dlatego że obiecaliśmy, nie wiem, czy państwo pamiętają, w 2015 roku, że będziemy odchodzić od testów. Moją pierwszą, czy jedną z pierwszych decyzji było zrezygnowanie z testu po szóstej klasie. Pewnie państwo to pamiętają. I uznaliśmy, że egzaminy, owszem, zachowają testy, bo tak wygląda korporacyjny świat globalny i nasze dzieci i młodzież muszą posługiwać się, czy poruszać się wśród tych testowych odpowiedzi, ale obiecaliśmy i to zrealizowaliśmy w egzaminie po ósmej klasie i teraz na maturze, że będzie więcej tekstów do rozwiązania, do logicznego myślenia, do napisania. Zresztą na podstawie już konkretnych lektur też pewnie państwo słyszeli te głosy oburzenia, że w liceum należy przeczytać 40 książek. To jest absolutne minimum. Mam nadzieję, że młodzież czytała dużo więcej.
Chociaż te wskaźniki czytelnictwa pokazują, że faktycznie młodzież czyta, a potem czytać przestaje, bo dorośli czytają znacząco mniej niż ci, którzy chodzą do szkół średnich czy na studia. Anna Zalewska, naszym gościem, oburzenie. Oburzenie wczoraj było w Europarlamencie na ustawę o komisji weryfikacyjnej. Na ile to jest tak, że ta ustawa jeszcze da bardziej, oddala środki chociażby z Krajowy Plan Odbudowy?
To oburzenie w Parlamencie Europejskim było zaplanowane i wysterowane po to, żeby odstawić odpowiedni medialny teatr przed Europejczykami, a przede wszystkim przed Polakami, dlatego że komisja nie kryje, że zaangażowała się już w kampanię wyborczą, tak samo jak większość w Parlamencie Europejskim, ta lewicowo liberalna, do której należą koleżanki i koledzy z PSL-u, Platformy czy też Lewicy. Więc po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście ona była w trybie natychmiastowym na wniosek. Renew, gdzie przedstawicielem polskim jest ugrupowanie Szymona Hołowni i Róża tun. W związku z tym, tak jak przewidzieliśmy, nikt nie przeczytał ustawy, nawet była taka deklaracja jednego z eurodeputowanych, że on właściwie to tak specjalnie nie zna, ale słyszał, ale wie, dlatego o tym mówi. Padały dokładnie te same argumenty, które padały w Polsce naszych przeciwników, którzy po prostu tej weryfikacji nie chcą. Powtarzano nieprawdziwe
europosłowie może i nie są, ale gorzej, że także komisja chyba nie podzieliła waszego zdania. Komisarz Reyners, który zajmuje się praworządnością i wymiarem sprawiedliwości w Komisji Europejskiej, no mówił niemalże tak samo jak europosłowie partii opozycyjnych.
Tak, to potwierdza moją tezę, że Komisja Europejska od kilku miesięcy jest w kampanii wyborczej w Polsce po to, żeby wpływać na tę kampanię. Odchodzi od traktatów, zobowiązań, od zasad etycznych Komisji Europejskiej, która ma być europejska, ponadnarodowa, przynajmniej w sferze deklaracji politycznych.
Patrząc z perspektywy tygodnia, warto było uchwalać ustawę pod koniec maja o komisji weryfikacyjnej.
Proszę zauważyć, że to dłuższa dyskusja, kilkumiesięczna wokół tej komisji, tak samo jak procedura, no trzeba było ją zamknąć i chcę przypomnieć, że ta komisja nie kończy swojego losu po kampanii wyborczej, bo komisje śledcze właśnie takie są. Wtedy rzeczywiście można byłoby się zastanawiać, czy nie poczekać do następnej kadencji z taką komisją. Ta komisja jest komisją administracyjną, która będzie kontynuowana po wyborach. Stąd bez obawy można było ją przyjmować.
Ale i raport myślę, że ma złożyć 17 września. To jest zapis z grudnia. Gdyby ona była uchwalona w styczniu, to jeszcze może by się jakiś raport dało stworzyć. Ale czy 1 czerwca jeszcze nie ma kandydatów, nie wiadomo kiedy będą, czy ta komisja cokolwiek wyproceduje do 17 września?
Panie redaktorze, przecież jesteśmy racjonalni i wiemy, że ten raport może być diagnozą, może być projekcją przyszłych spotkań, czy też planem, ponieważ te raporty będą coroczne i komisja będzie trwała dłużej niż kadencja, co rozwiewa obawy, że w tym raporcie będzie coś szczególnego, jak opozycja mówi, że ten raport jest już napisany. Nie. Być może będzie to dosłownie kilka stron tego, w jaki sposób komisja ma zamiar pracować.
Komisja na pewno będzie już budzić olbrzymie emocje i pewnie jeszcze trochę będzie budzić w kampanii wyborczej, tak jak wczorajszy spot Prawa i Sprawiedliwości obudził emocje. Spot, gdzie były wykorzystywane obrazy z obozów, niemieckich obozów zagłady z Auschwitz-Birkenau. Jak pani ocenia ten spot? Mija 24 godziny od jego wyemitowania przez Prawo i Sprawiedliwość.
Ja po pierwsze podałam dalej ten spot, dlatego że chcę państwu przypomnieć i myślę, że nie muszę przypominać, że to jest odniesienie do absolutnie obrzydliwego tweeta Tomasza Lisa. Ja w ogóle nie wiem, czemu w pytaniach o ten spot w pierwszych słowach nie pada nazwisko Lisa, który popełnił słowo komora, czy zdanie komora dla Dudy i Kaczora. Polacy, czy ci dojrzali, czy młodzież, mają jedno w głowie, kiedy słyszą komora. Mają właśnie Auschwitz. W związku z tym, proszę zauważyć, ten obraz był opisany. To nie jest wykorzystanie pamięci, tylko pokazanie, jakim językiem posługują się dziennikarze, redaktorzy, bez jakiejkolwiek reakcji.
Tomasz Lis jest odpowiednim partnerem do dyskusji dla partii rządzącej. No bo zeszliście trochę do poziomu Tomasza Lisa.
To jest przekroczenie kolejnej granicy, ponieważ jesteśmy w kampanii wyborczej. Myślę, że sztabowcy wiedzieli, że przekraczanie granicy może kończyć się bardzo źle. Proszę pamiętać, my mamy członka Prawa i Sprawiedliwości zamordowanego z powodów politycznych. Więc to było powiedzenie stop, nie wolno tej granicy przekraczać, bo proszę zauważyć, że...
A tutaj nie było przekroczonej granicy, no były podane liczby miliona osób zamordowanych w samym tylko Auschwitz-Birkenau, 6 milionów ofiar Holokaustu, albo też Polaków w ogóle, którzy zginęli w wojnie. No pan prezydent odniósł się do tego jednoznacznie, jako do przekroczenia granicy politycznej.
Szanuję wypowiedź pana redaktora, pana prezydenta również. Natomiast chcę powiedzieć, że po pierwsze nastąpiło przewartościowanie wartości, to jest duże słowo, odwracanie kota ogonem, bo to jest słowo komora, z czym komora się kojarzy. I naprawdę w Polsce, która jest jednym z nielicznych krajów na świecie, która ma w podstawie w podstawach programowych na każdym poziomie i w każdym typie szkół elementy czy wręcz wiedzę o Holokauście, wzbogaconą o lekturę. Polska, która o tę pamięć dba na każdym kroku, cmentarze, groby, muzea, jest absolutnym dowodem bezwzględnego szacunku i jakby noszenia pamięci.
I wyrazem tym szacunkiem jest, wykorzystywanie obrazów, zdjęć, nagrań filmowych z Auschwitz-Birkenau w spocie wyborczym. Sprowadzenie tego symbolu do codziennej walki kampanijnej.
Zapytam pana redaktora, z czym panu kojarzy się słowo komora?
Ależ to nie ma znaczenia, bo ja nie komentuję wypowiedzi Tomasza Lisa, bo nawet go nie obserwuję na Twitterze, za to obserwuję działania partii rządzącej.
Dlatego, panie redaktorze, która... że komora miała być dla Dudy i Kaczora, sztabowcy podjęli taką decyzję z zachowaniem pełnego szacunku.
To była słuszna decyzja?
Na granicę, która właśnie jest przekraczana.
I sami ją przekroczyli.
To ocena pana redaktora.
A pani minister uważa, że ten spot powinien być jeszcze raz wyemitowany? Czy że nie, gdybyśmy mogli cofnąć czas o 24 godziny, to była słuszna
decyzja? To pytanie do sztabowców, to oni podejmują decyzję.
A pani to retweetowała na Twitterze, zrobiłaby pani to jeszcze raz?
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, to jest wizualizacja słowa komora dla Dudy i Kaczora.
Anna Zalewska, gościem Poranka Wnet. Unii Europejskiej, zmieniamy temat z polityki polskiej do Europejskiej. Unii Europejskiej, zdaje się, brakuje pieniędzy. Jak wygląda sytuacja budżetowa w Brukseli, bo chyba mają kłopot urzędnicy, żeby spłacić pożyczki. Jak to wygląda?
Tak, rzeczywiście. Po pierwsze, Komisja Europejska nie ma pieniędzy. No to też efekt inflacji. Jak Fundusz Odbudowy był zaplanowany, jeżeli chodzi o spłatę na odsetek na 15 miliardów euro, to już jest prawie 30 miliardów euro. W związku z tym Komisja Europejska będzie rozpaczliwie szukała pieniędzy. Jak znam życie i Komisję Europejską, powie, że trzeba płacić więcej składek z krajów członkowskich i to jest pierwsze miejsce, gdzie nie ma pieniędzy i nie ma w systemie europejskim, światowym pieniędzy na realizację pakietu Fit for 55. Dlatego, że pakiet jest oparty na ETS-ie, czyli na cenie uprawnień do emisji dwutlenku węgla, który absolutnie jest niestabilny i te liczby, które nawet w Polsce pojawiają się, 1,2 bln, są właściwie nieprzewidywalne, bo na przykład wszystkie dokumenty związane z efektywnością energetyczną, zeroemisyjnością budynków, prawda, i tak dalej, to liczą fachowcy około 4 bilionów złotych.
To jeszcze, skoro padło Fit for 55, to zanim jeszcze pakiet, to czy Polska się dołoży? No bo teraz, jak rozumiem, komisja będzie szukać, będzie chodzić do państw członkowskich i pukać i mówić, dajcie trochę więcej pieniędzy, bo nam brakuje.
To oczywiście decyzje wspólne Rady Europejskiej i oczywiście jest decyzja rządu. Trudno mi jest tutaj wyrokować. Ja chciałabym, żeby najpierw wypłacono nam wszystkie pieniądze, które się nam należą.
Tego jak na razie nie będzie, zwłaszcza po tym temacie, który już mamy za sobą, czyli komisji weryfikacyjnej. Wydaje się, że te środki odpłynęły jeszcze bardziej. Ja nie wiadomo, kiedy się zbierze Trybunał Konstytucyjny, żeby przyjąć ustawę o
Sądzie Najwyższym. Obawiam się, że do wyborów miały nie przypłynąć.
I nie przypłynął.
No wszystko na to wskazuje.
A sam pakiet, to już na koniec, pani minister, Rada Europejska przyjęła pakiet, Polska tylko była przeciwko. I co teraz? Co się stanie z naszymi samochodami, z naszymi domami, z naszymi kotłami na gaz, kotłami na węgiel, rachunkami za prąd, za energię?
Po pierwsze, panie redaktorze, tak jak już zaczęliśmy dyskutować, to jest absolutnie niepoliczony dokument. On był z grubsza policzony przed pandemią i przed wojną. W tej chwili sytuacja absolutnie wymknęła się spod kontroli. Taki właśnie jest ten dokument. Jeżeli jest niepoliczony, w związku z tym niemożliwy do realizacji, to po pierwsze, no, na przykład dokumenty związane z kanalizowaniem krajów członkowskich, w większości krajów są nierealizowane z powodów kosztów, ale również tego, że obywatele różnych państw nie chcą się przyłączać, dlatego że tak bardzo drogie staje się opłaty za ścieki. Więc to po pierwsze. Po drugie, myślę, że tutaj na pewno będzie decyzja o zaskarżaniu poszczególnych dokumentów, dlatego że one zostały przyjęte większością głosów, nie jednomyślnie, mimo że decydują o podatkach i energetyce. I tutaj była taka zapowiedź pani minister Moskwy, że będziemy składać do Trybunału Sprawiedliwości, podnosząc kwestię niewłaściwej podstawy prawnej. Wreszcie dokument, który jest kluczowy dla pakietu Fit for 55, czyli dyrektywa o opodatkowaniu energii, która jest jednomyślna. Tam wpisane są podwyżki o 300-500% na energii z tego, co węglowe, gazowe. W związku z tym tutaj jest jednoznaczna deklaracja, że będziemy przeciwko.
I tu możemy blokować, ale wielu, jak powiedziałem, nie możemy blokować samochodów, nie mogliśmy zablokować, ale to są dyrektywy. Dyrektywy mają to do siebie, że trzeba je implementować poprzez ustawę i może tu jest jakiś bufor bezpieczeństwa, że polska ustawa może łagodzić albo zgoła niwelować niektóre elementy pakietu Fit for 55.
Tak i tak będzie, jeżeli Zjednoczona Prawica wygra wybory.
A jeżeli nie wygra?
Robimy wszystko, żeby wygrać, dlatego że przed nami w Europie trudne decyzje, między innymi związane z suwerennością i dążeniem do federalizacji. My mówimy jednoznacznie nie, że będziemy wetować, a nasi koledzy i koleżanki głosują za tymi rozwiązaniami, które zmierzają do federalizacji.
A jeszcze w ramach pakietu, dlaczego Polska była sama właściwie? Przy wielu głosowaniach w Radzie Europejskiej. Ani Węgry, ani Włochy, ani inne.
To jest kwestia absolutnej poprawności w Radzie Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, ci, którzy myślą o ETS-ie, nie myślą o tym, jakie są skutki dla ich obywateli. I obywatele pomału zdają sobie z tego sprawę, tylko że są po stronie przychodowej w budżecie każdego państwa. To, myślę, przede wszystkim decydowało o takim, a nie innym głosowaniu.
Ale że nagle rządy uznały, że za pomocą Komisji Europejskiej poprawią sytuację budżetową i będą zrzucać na Komisję, a same zyskiwać w bilansie budżetowym?
Nie, dlatego że jeżeli chodzi o przychody z ETS-u, to są konkretne zobowiązania, w jaki sposób te pieniądze wydawać. Do tej pory było tak, że część, około 50%, należało wydawać na energię odnawialną, sieci przesyłowe, czy też na przykład dopłaty dla tych, którzy są zagrożeni ubóstwem energetycznym. W tej chwili to będzie 100%, właściwie nie 100%, o 25% pomniejszone w każdym państwie, ponieważ Komisja Europejska, i tu wracamy do dyskusji o kłopotach finansowych Komisji Europejskiej, uznała, że będą to środki własne.
Ach, i tak Bruksela panuje zapchać swoją własną dziurę budżetową. Anna Zalewska jest gościem Poranka Wnet. To jeszcze do studia wrócił Krzysztof Skowroński, też ma pytanie. Ja będę odwracał kamerę,
Dzień dobry, pani minister. Jeden komentarz. Łukasz zapytał panią minister, czy Polska się dołoży, raczej Polsce Unia Europejska dołoży, niż Polska ma się dobrowolnie dołożyć do tego deficytu budżetowego Unii Europejskiej. Ale pytanie już nie polityczne. Czy pani minister Alicję w Krainie Czarów kiedyś polubiła i się z nią zaprzyjaźniła?
Każdy czytał. Czytałam razem z młodzieżą. No, jest to no, książka, którą się czyta.
A czy chciałaby pani mieć taki magiczne ciasteczko, które raz panią zwiększa, raz panią zmniejsza?
Nie, ja jestem bardzo pragmatycznym człowiekiem, byłam takim dzieckiem, uciekałam w marzenia razem z bohaterkami czy bohaterami książek, natomiast bardzo szybko wracałam na ziemię.
A my w takim razie z tej ziemi, pani minister, pozwoli, że w Dniu Dziecka przeniesiemy się do świata Alicji w Krainie Czarów. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że była pani gościem Poranka Wnet.
Ja też dziękuję, miłego dnia.
Wszystkiego dobrego. No to się przenieśmy. Zamieszanie w studio dzieci pani Danuta Mułka ze szkoły podstawowej w Mszelnicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dobrze, to powiedzmy, dlaczego przyjechaliście do Warszawy, co się będzie w Warszawie działo i kto tutaj jest?
To są dzieci ze szkoły podstawowej, jak już wcześniej usłyszeliśmy. Jest nas grupka 20 osób, a będziemy tańczyć Krakowiaka w Warszawie. Wygraliśmy w konkursie Piątka z Narodowych, no i zaprezentujemy. Udało nam się dostać do drugiego etapu. No i myślę, że wszystkim nam się dzisiaj pięknie uda tańczyć. Przyjechaliśmy tu już dzień wcześniej, żeby oczywiście skorzystać z pięknych okolic no, naszej stolicy, poznać wiele miejsc. Jesteśmy zachwyceni. Jest świetnie, zresztą myślę, że dzieci same coś na ten temat powiedzą.
Na pewno powiedzą. Czy cieszycie się, że po pierwsze w konkursie awansowaliście, a po drugie, że jesteście w Warszawie, a po trzecie, że jesteście w studio Radia Wnet. Tak czy nie?
Tak!
Jak pięknie zaśpiewamy teraz. Ale co?
Ja myślę, że coś naszego mszalnickiego mamy gwarę, mamy się czym chwalić, więc dzieci dadzą radę.
No to co? 3, 4.
Kogut zapiął pies. Cygan nauciekał. Jeszcze nie był w trakcie.
Koniec? No to dobrze, to jeszcze w takim razie.
Jeszcze jedną zwrotkę i refren.
Zwrotka, refren albo jakąś inną piosenkę.
A może o Warszawie 4 mile lasu? Czemu 4?
Tak.
4 mile lasu.
Brawo! Głośne brawa. Dzieci wrócą do studia. Kto chce coś powiedzieć w tej chwili? A nie, dobrze. To w takim razie czekamy, aż przygotujecie wiadomości, bo o godzinie 8 będą wiadomości, a my teraz dalej będziemy rozmawiać z ważnymi politykami, bo w radiu w poranku rozmawia się często z gośćmi, którzy mówią o polityce. Wy jeszcze nie musicie się znać na polityce, nie musicie lubić polityki, nie musicie w ogóle, mało rzeczy musicie poza tym, żeby odrabiać lekcje, być grzecznym i jeszcze coś słuchać bajek. Kto z was lubi Alicję w Krainie Czarów? Czy jest ktoś? Kto? Wszyscy? Dobrze. No dobrze, jest godzina 8:40. Za chwilę wywiad z panią minister Anną Fotygą. Połączymy się po raz kolejny albo z Brukselą, albo ze Strasburgiem.
Gdy człowieka ciągle coś trafia. Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać.
W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
A gościem poranka wnet jest pani minister Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych, posłanka EKR-u i polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam.
Jak pani się czuje po wczorajszej debacie na temat Polski i ustawy o powołaniu Komisji Specjalnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich w latach 2007-2022?
No cóż, jak się mogę czuć. Głosowałam oczywiście przeciw wnioskowi o debatę w tej sprawie. Ustawa została przyjęta. Ja już wypowiadałam się publicznie, że sprawa no, tego typu analizy, bardzo dokładnego prześledzenia polityki wielu lat właściwie prowadzących do tego, co się stało, czyli otwartej już inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, wojny agresywnej, jest niezbędne. My jesteśmy państwem przyfrontowym, właściwie to głównym oknem pomocy międzynarodowej dla Ukrainy i no, tego typu zwarcie szyków wewnętrznych jest niezbędne. Ubolewam, że odbywa się no, w atmosferze awantury politycznej, bo właściwie wszystkie możliwe strony powinny zdawać sobie sprawę, że to jest niezbędne po prostu dla naszego bezpieczeństwa.
To skoro było można...
Powinna być wokół tego cisza i zgoda.
Można było przewidzieć, że będzie awantura, to może nie warto było takiej ustawy teraz przed wyborami wprowadzać w życie?
No wie pan, no kiedyś zawsze trzeba w tej, z tego co wiem, ta ustawa ma zasadę dyskontynuacji. Jak sądzę, obszerność tematu powoduje, że żadnego raportu przed wyborami raczej nie będzie. No jestem politykiem, który zdaje sobie sprawę z takiej historii. Prawdę powiedziawszy, też zastanawiam się, czy ta awantura, która się rzeczywiście podniosła wszędzie, w każdym możliwym miejscu wewnątrz, zewnątrz i wskazująca, że celem tego ataku jest Donald Tusk, nie ma jakiegoś, przepraszam, rzeczywiście ukrytego dna w tym wszystkim, bo prawdę powiedziawszy, no, cała opozycja twierdzi, że to akurat Donald Tusk jest celem tego, jak rozmawiamy o Rosji. Ja oczywiście mam swoje zdanie na temat polityki Donalda Tuska, ale obserwuję tę politykę od dawna i myślę, że sprawa wpływów rosyjskich jest znacznie bardziej skomplikowana niż to w takim wrzasku opozycji się
ale czy pani wynika. Czy pani minister oczekuje takich realnych efektów działania tej komisji, czyli pokazania, jak wyglądał ten rosyjska sieć, w jaki sposób Rosjanie próbowali i próbują i manipulują polską opinią publiczną, wpływają na decyzje, czy to w spółkach Skarbu Państwa, czy nawet na decyzje rządowe?
Wie pan, ja nieodmiennie uważam, że to jest niezbędne. Trudno mi powiedzieć, czy będą warunki do tego, czy tak się stanie. No to bardzo wiele zależy od członków tej komisji, po prostu od sposobu jej pracy. To jest temat bardzo skomplikowany, z którym próbujemy się przecież uporać już od pewnego czasu. Fragmentarycznie taka wiedza jest i takie analizy bywały dokonywane, ale ja myślę, że to wymaga znacznie bardziej systematycznej pracy i naprawdę to jest poważny temat. Z mojego punktu widzenia przecież pan redaktor wie, że ja się tym zajmuję już od dziesięcioleci, no może nie tyle sprawami rosyjskimi, polityką wobec Rosji. Przecież po tylu latach człowiek już potrafi niemal intuicyjnie oceniać takie sprawy. Ja analizuję dość uważnie politykę rosyjską i to w miarę upływu lat widzi się, gdzie te narracje rosyjskie znajdują swój rezonans w wolnym świecie, a znajdują i to znajdują w sposób zatrważający.
Na przykład?
Wie pan co, chyba nie powiem. Tak sobie myślę. Ja ciągle gram. Powiedziałabym, że nawet sposób tej reakcji międzynarodowy przesadzony grubo przesadzony, bo oczywiście jakby można przez kolejne lata, 8 już lat pewnie, z tego co wyrażać obawy, że zagrożona będzie demokracja w Polsce, że zostaną sfałszowane wybory, ale to się nie dzieje. Więc ciągle są wyrażane obawy i jest podnoszona awantura, która w różny sposób wpływa na naszą rzeczywistość. Oczywiście to się odbywa też, z pewnej inspiracji wewnętrznej, ale ja powtarzam, ubolewam nad tonem, ubolewam, bo myślę, że zupełnie niepotrzebnie, po obydwu stronach zresztą ten ton jest taki, bo celem moim zdaniem tej komisji absolutnie, zresztą taki horyzont czasowy nie były sprawy wyborcze. I argumentacja o tym, że pokazująca, jak druga strona, znaczy opozycja była powiązana z polityką rosyjską, jest moim zdaniem błędną argumentacją, więc też nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. No,
sprawa
powstała, jak mówię, awantura, nad którą ubolewam.
Ale znamy możliwą sekwencję zdarzeń. Jest Parlament Europejski, potem pochyla się Komisja Europejska i wtedy przychodzi do deklaracji.
Niekoniecznie, wie pan, Komisja Europejska, myślę, że już ci, którzy uważnie obserwują, no to widzą, że Komisja Europejska musiała się zdać na Trybunał, bo sama sobie doskonale z tego zdaje sprawę, że nie ma takich instrumentów, które by jej pozwoliły sprawę podnosić. Zresztą to jest tak, że ja byłam przecież sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego dwukrotnie, czyli można powiedzieć, że jestem stałym sprawozdawcą do spraw dezinformacji, w tym przede wszystkim dezinformacji rosyjskiej. Mogę teraz być niekonsekwentna i może przytoczę jeden przykład. Wszyscy wiemy, czym było otwarcie łącznika między Morzem Bałtyckim czyli przekopu Mierzei Wiślanej a zalewem. Jakie ważne było z różnych powodów, w tym z powodu bezpieczeństwa. Od lat obserwowaliśmy, jak na ten temat się wypowiadał Sputnik i przecież polscy politycy w tym Sputniku też się wypowiadali, udzielali w tym samym, powiedziałabym, w tym samym tonie, co Federacja Rosyjska, udzielali informacji na ten temat zgodnie z interesem Federacji Rosyjskiej. No, takie rzeczy były widoczne i w toku analiz, właśnie obserwując, jak działał Sputnik i jak działała nasza polityka, to analizowałam. Unia Europejska, w tym parlament, postanowił przecież badać wpływy rosyjskie. I cały czas tym się zajmuje, dlatego zostało powołane specjalne ciało w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, które ma wspomagać państwa członkowskie, dziennikarzy w rozumieniu sytuacji, czyli powiedziałabym, trwała praca, która miała sprzyjać właśnie tego typu transparentnej analizie. Analizowali dziennikarze śledczy duńscy, analizowali korupcję związaną z gazociągiem północnym. Przecież gazociąg północny jest never ending story od bardzo wielu lat i raptem podniósł się wrzask. I raptem podniósł się wrzask, bo na poziomie krajowym postanowiono robić to, co w zasadzie postuluje Unia Europejska. Ja mówię, ja bardzo ubolewam nad tonem, ale ten ton no, został świadomie przyjęty. Opozycja stwierdziła, że można na tym ugrać coś.
Pani minister, zmieńmy temat. Co wiemy o tych legionach Wolność Rosji, o tych żołnierzach rosyjskich, którzy być może właśnie teraz wdzierają się na teren Federacji Rosyjskiej i mówią o tym, że chcą przejąć władzę, wyzwolić Rosję spod dyktatu Putina i jego kolegów?
No, obserwujemy. Obserwujemy to, co się dzieje. Cóż, nasza wiedza jest na ten temat jest ograniczona. Dostrzegamy przecież przerażenie jednak w elitach rosyjskich. To jest coś zupełnie nowego. Odbywały się różnego typu powiedziałabym działania o charakterze zbrojnym, militarnym, ale one miały znacznie, powiedziałabym, mniejszy zasięg i zupełnie inną wymowę. Ta ma już poważniejszą, no ale powiedziałabym, nie, jestem ostrożna w wydawaniu sądów w tej sprawie.
Europa jest coraz więcej sankcji nakładanych na Rosję. Pani minister, nowe pakiety, one mogą być skuteczne, czy będą bardziej skuteczne niż te sankcje, które do tej pory na Rosję nałożono? Czy nie jest przypadkiem tak, że Putin i jego współpracownicy trochę śmieją się z tych sankcji, bo potrafią je obchodzić, a poza tym otworzyły się przed nimi nowe rynki zbytu, czy to ropy, czy metali, czy wszelkiego innego dobra?
No, w mojej ocenie Putin nie wygrywa jednak. Rosja znacząco traci na wiarygodności. Tak, możliwości na świecie są niemałe, ale też powiedziałabym, że wolny świat mimo wszystko, pomimo wielkich trudności, konsoliduje się. Pomoc dla Ukrainy nadchodzi. Polska ostatnio bardzo, bardzo słusznie obłożyła sankcjami Białoruś, bo to jest bardzo ważne przecież współdziałanie Łukaszenki z reżimem Federacji Rosyjskiej, wsparcie w agresywnej wojnie, nawet jeśli to nie jest otwarte, militarne, kinetyczne, ale jednak bardzo istotne i ważne jest, żeby w ślad Polski też szły inne państwa, żeby zgodę uzyskiwano w tej sprawie. Ja z tego postępowania Polski się cieszę. Taki sygnał w sprawie Andrzeja Poczobuta, ale prawdę powiedziawszy też innych więźniów w ogóle postępowania Federacji Białorusi. Był ważny. Powinien funkcjonować. Ważna jest szczelność rzeczywiście sankcji. Tutaj irytujące są ciągłe rowody przy przyjmowaniu pakietów kolejnych.
Dodajmy jeszcze broń atomową, którą Rosjanie rozlokowują na terenie Białorusi. Symboliczne czy groźne?
Wie pan, no od lat Rosja używa tego argumentu. On jest obliczony na to, żeby się przestraszyć i dążyć do i wywierać nacisk na Ukrainę, żeby zawarła jakiś, znaczy, żeby zawarty został jakiś brudny deal. No tak, niestety tak ten współczesny świat wygląda. W czasie zimnej wojny radzono sobie z tym i poradzono. Teraz bywa różnie, bo społeczeństwa jednak są podatne. My przecież wiemy, jak były finansowane też, znaczy przynajmniej jak była finansowana znacząca część ruchów pokojowych. No, podobnie jak z ekologią ma to miejsce. To jest oczywiście skomplikowana sprawa, cały czas kalkulacje. Przecież zdajemy sobie sprawę, że Rosja jest państwem atomowym, ale to jest, no to są bardzo skomplikowane analizy i kalkulacje.
I o tym, pani minister, będziemy na pewno mieli okazję jeszcze w Radiu Wnet porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Pani Anna Fotyga była minister spraw zagranicznych, europosłanka EKR Prawo i Sprawiedliwość, była gościem Poranka Wnet, a teraz do studia wróciły dzieci i Jakub Duszak jako kapitan tej drużyny, która za chwilę będzie.
No będą wiadomości najświeższe oczywiście ze świata dziecięcego.
Ze świata i z duszy. Jest godzina 9:00.
Dzień dobry, jest godzina 9:00. W tym wydaniu wiadomości Kajetan, Ania. Trwa Międzynarodowy Dzień Dziecka, w związku z czym Kajetan, Ania, Fabian, Klara, Zuzia oraz Mikołaj przedstawią nam najświeższe wiadomości z mszalnicy i ze świata.
Czas start.
Okradziono 6 milionów osób i ich dane umieszczono w internecie, no, na stronie internetowej.
Będzie krakowiak, różne przysmaki i rywalizacje sportowe. 4 czerwca odbędzie się festyn parafialny w Mystkowie.
Blanka zajęła 19 miejsce na Eurowizji. Dalej nie możemy się pogodzić z tym faktem.
Dzisiaj w nocy ktoś pukał do naszych drzwi. Do teraz nie wiadomo, kto to był.
W poniedziałek ustalono grasującego niedźwiedzia w okolicach Nowego Sącza. Pewnie szuka samicy lub samca.
W mszalnicy remont drogi. Nie mamy jak chodzić do szkoły. Czekamy na chodnik.
To były wiadomości, ale w wiadomościach czasami, a szczególnie w Dzień Dziecka, może się pojawić piosenka. Jaką piosenką zakończymy wiadomości? Jest podpowiedź, jest piosenka. 3, 4.
Hej, na krakowskim rynku maki i powoje, maki i powoje. Chłopcy i dziewczęta malowane stroje, chłopcy i dziewczęta malowane stroje.
Brawo, brawo. A jak się nazywa ta tenisistka, która dzisiaj będzie grała na turnieju Roland Garrosa? Kto wie?
Iga Świątek.
Brawo, czyli czas na...